Dziś przez treści naszej wiary prowadzić nas będzie ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy diecezji, archidiecezji gdańskiej. Prośmy Ducha Świętego, aby nas napełniał, umacniał i prowadził. Prosimy Ducha Świętego, żeby nas prowadził, a my łączymy się z Gdańskiem i oddajemy głos księdzu biskupowi.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, drogi słuchacze Radia Maryja. W dzisiejszej katechezie chciałbym zaprosić do krótkiej refleksji na następujący temat. Kobieta i mężczyzna w stwórczym i zbawczym planie Boga. W Piśmie Świętym mamy dwa opisy stworzenia mężczyzny i kobiety. Są one zawarte w Księdze Rodzaju. Jeden opis znajduje się w pierwszym rozdziale tej księgi i pochodzi z V wieku przed Chrystusem. Drugi zaś znajduje się w drugim jej rozdziale i pochodzi z VII wieku przed Chrystusem. A więc jest o dwa wieki starszy od tego opisu z pierwszego rozdziału. Ten starszy opis stworzenia mężczyzny i kobiety jest bardziej obrazowy. Natomiast ten opis młodszy jest bardziej abstrakcyjny. A zatem zwróćmy najpierw uwagę na ten starszy, wcześniejszy opis, który jest w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Czytamy tam. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta domowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W tym starszym opisie widzimy wiele barwnych obrazów odniesionych do stworzenia mężczyzny i kobiety. A Bóg przedstawiony jest tu antropomorficznie, czyli upodobniony jest do człowieka, przedstawiony jest jak człowiek. Bóg lepi mężczyznę z prochu ziemi, a kobietę buduje z jego żebra. Ten opis stworzenia mężczyzny i kobiety przedstawiony jest w kontekście ustanowienia małżeństwa. Kobieta jest tu pomyślana przez Boga jako odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Autor zaznacza, że mężczyzna sam sobie nie wystarczał. Jako istota z natury społeczna potrzebował towarzystwa i pomocy, ale ze strony takiej istoty, która ma taką samą naturę jak on. Czytamy, że Bóg, chcąc zadośćuczynić tej jego potrzebie, przystąpił do stworzenia istot żywych. Najpierw ulepił z roli, czyli z ziemi, z prochu ziemi, zwierzęta polne i ptactwo. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tu mowy o tym, że zwierzęta otrzymały bezpośrednio od Boga oddech życia, tak jak taki oddech życia otrzymał mężczyzna. Oddech życia to siła, dzięki której człowiek jest nie tylko istotą żywą, ale także istotą świadomą, świadomą siebie i rozumną. To świadczy, że człowiek jest wyższy od zwierząt. Ta idea wyższości człowieka nad zwierzętami jest widoczna także w obrazie, który ukazuje, że Bóg przyprowadził stworzone przez siebie zwierzęta przed pierwszego mężczyznę, który nadał im imiona, ale nie znalazł wśród nich odpowiedniej dla siebie pomocy. Mężczyzna, nadając zwierzętom imiona, jawi się jako istota obdarzona mądrością, której zwierzęta nie mają, a także jawi się jako władca zwierząt, gdyż w języku biblijnym nadać komuś lub czemuś nazwę, imię, znaczyło przejąć nad nim władzę. Na przykład, gdy Jezus zmienił Piotrowi imię, to oznaczało, że Piotr będzie odtąd wykonywał władzę Jezusa. Mężczyzna, nadając imiona, nazwy zwierzętom, ukazał się jako wyższy od nich, że jest ich panem, ale nie znalazł w nich dla siebie odpowiedniej pomocy. Żadne ze zwierząt nie jest równe człowiekowi i nie jest zdolne uwolnić go od samotności. Zwierzę może jedynie tylko w jakiejś mierze tę samotność złagodzić, ale nie może człowieka od niej całkowicie uwolnić. Dlatego autor tego opisu, tego starszego opisu pochodzącego z VII wieku przed Chrystusem, stwierdza, że pierwszy mężczyzna nie znalazł wśród zwierząt dla siebie odpowiedniej pomocy. Bóg, chcąc uwolnić mężczyznę z samotności i dać mu pomoc, jakiej naprawdę potrzebuje, zesłał na niego głęboki sen, podczas którego wyjął z jego boku jedno z żeber, z którego zbudował pierwszą kobietę. Co oznacza ten głęboki sen, który Bóg zesłał na mężczyznę? Dzisiaj pewnie ktoś by powiedział, że była to narkoza, gdyż wyjęcie z boku żebra kojarzy się z operacją. Jednak uwzględniając dane biblijne, trzeba ten sen rozumieć jako swoistą przestrzeń tajemniczego działania Boga. Na przykład podczas snu Bóg, jak pamiętamy, Bóg przemówił do Józefa. I dalej, materią wyjściową, z której Bóg buduje kobietę, nie jest już rola, czyli ziemia, proch ziemi, lecz część mężczyzny, żebro. Zauważamy, że w przypadku stworzenia mężczyzny, mężczyzny Bóg działa jak garncarz, lepi go z prochu ziemi. A w przypadku stworzenia kobiety, Bóg działa jak budowniczy, buduje ją z żebra mężczyzny. To żebro zostało wyjęte z boku mężczyzny. W logice języka biblijnego bok czegoś stanowi istotę tego, co jest. Stanowi to, bez czego coś nie może być tym, czym jest. Na przykład bok góry stanowi jej istotę, czyli to, bez czego góra nie byłaby górą. Albo bok ołtarza stanowi jego istotę, czyli to, bez czego ołtarz nie byłby ołtarzem. I dalej idąc według tego rozumienia, bok mężczyzny jest istotą jego człowieczeństwa, czyli to, bez czego mężczyzna nie byłby człowiekiem. A więc żebro wyjęte z boku mężczyzny oznacza, że zostało ono wyjęte z tego, co stanowi istotę jego człowieczeństwa. To żebro, po hebrajsku sela, jest symbolem kamienia węgielnego, tak można powiedzieć. Kamień węgielny, kamień węgła decyduje o stabilności całej konstrukcji, budowli. A więc mówiąc tym obrazowym językiem, kobieta zbudowana jest w oparciu o ten sam kamień węgielny, co mężczyzna. Oznacza to, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają tę samą podstawę swej ludzkiej godności. Może ktoś powiedzieć, że skoro mężczyzna został stworzony z prochu ziemi, a kobieta została stworzona z mężczyzny, to kobieta ma bardziej subtelną podstawę stworzenia, bardziej doskonałą. W potocznej mowie czasem pojawia się powiedzenie, że kobieta jest poprawioną formą mężczyzny. Jest nawet w Talmudzie taka haggada, takie barwne opowiadanie. Rzymski cesarz powiedział do Tanaity, rabiego Gamaliela. Tanaici to byli uczeni żydowscy zajmujący się komentowaniem i wyjaśnianiem Biblii hebrajskiej. I właśnie ten rzymski cesarz do tego rabiego powiedział: wasz Bóg jest złodziejem, bowiem uśpił pierwszego człowieka i wykradł mu żebro. Córka rabiego oświadczyła: pozwól, że ja mu odpowiem. I zwróciwszy się do cesarza, powiedziała: proszę wezwać sędziego. Po co? Zapytał cesarz. Rozbójnicy napadli na nas w nocy i zrabowawszy srebrny dzban, zostawili złoty. Cesarz powiedział: oby tacy rozbójnicy co noc na nas napadali. A na to córka rabina: czy Adamowi przez to nie było lepiej, że Bóg zabrał mu żebro, a w zamian dał mu kobietę, żonę? To jest oczywiście tylko hagada, takie barwne opowiadanie dotyczące tekstu biblijnego, ale powróćmy do Biblii. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w tym starszym opisie stworzenia kobiety, nie o to chodzi, że kobieta jest poprawioną wersją mężczyzny. Takie rozumowanie nie znajduje żadnych podstaw biblijnych. Bo trzeba mieć na uwadze to, że skoro mężczyzna jest prochem, a kobieta została stworzona z mężczyzny, to i kobieta jest prochem. Podkreśla to ten słynny okrzyk zachwytu mężczyzny nad kobietą. ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Można by ten zachwyt mężczyzny wypowiedzieć inaczej. Ona jest mi równa. Te słowa pierwszego mężczyzny na widok kobiety rozbrzmiewają jak pieśń radości. Wyrażenie być czyjąś kością i czyimś ciałem było używane na oznaczenie pokrewieństwa i przynależności do tego samego rodu. Na przykład w tym znaczeniu Laban mówi do swego bratanka Jakuba: tak, ty jesteś moją kością i moim ciałem. To znaczy, ty jesteś z mojego rodu, z mojej rodziny. W tym okrzyku pierwszego mężczyzny wyrażona została myśl, że mężczyzna i kobieta zostali ulepieni z tej samej gliny. To znaczy, że są sobie równi, że dzielą tę samą istotę, tę samą naturę, to samo człowieczeństwo, tę samą godność, że kobieta, jak i mężczyzna należą do tego samego rodu, do rodu ludzkiego. Dalsza część tego zachwytu mężczyzny nad kobietą wskazuje nie tylko na podobieństwo, ale też na różnicę między nim a kobietą. Mówi: ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta, dosłownie została wyjęta. Ta wypowiedź zaświadcza najpierw o tym, że człowiek w odróżnieniu od zwierząt ujawnia zdolność poznawania i definiowania siebie, a także innych. Jak mężczyzna zdefiniował siebie, a jak zdefiniował kobietę? Tą definicją są nazwy. Mężczyznę określa nazwą Isz, kobietę zaś nazwą Isza. Jak można zauważyć, już samo brzmienie tych słów zawiera w sobie jednocześnie podobieństwo i różnicę. Isz, Isza. Mając na uwadze aspekt fonetyczny, brzmieniowy tych słów, można by przetłumaczyć Isz jako on, Isza jako ona, albo ten, ta, albo pan, pani. Te słowa podkreślają podobieństwo i różnicę. Podobieństwo co do godności i różnicę rodzaju, czyli płci. Te słowa eksponują rodzaj męski i rodzaj żeński. A więc w tych definiujących określeniach Isz oraz Isza, mężczyzna, jak i kobieta, są sobie równi i jednocześnie się różnią. Warto tu mieć na uwadze, że chociaż te dwa rzeczowniki, Isz i Isza, brzmią podobnie, to jednak mają różne źródło słów. Najogólniej rzeczownik Isz wyraża ideę bycia mocnym, a rzeczownik Isza, odniesiony do kobiety, wyraża ideę bycia słabym. Stąd często mówi się o kobiecie słaba płeć. Ale autor użył tych słów, by przez ich brzmienie, w którym słychać podobieństwo i jednocześnie różnicę, zaznaczyć podobieństwo i różnicę między mężczyzną i kobietą. Inne hebrajskie nazwy mężczyzny i kobiety pojawiają się w tym młodszym, późniejszym opisie stworzenia mężczyzny i kobiety, jaki mamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Ten opis pochodzi, jak wspomniałem, z V wieku przed Chrystusem. Ten opis brzmi następująco. Wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Ta liczba mnoga wskazuje na Trójcę Świętą, że Bóg to trzy osoby. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Jak zauważamy, autor nie stosuje tutaj obrazu, ale stosuje język abstrakcyjny. Czytamy: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. W hebrajskiej wersji tego zdania Na określenie mężczyzny jest słowo zakar, które w swobodnym tłumaczeniu znaczy ten, który nie może rodzić. Natomiast kobieta nazwana jest nekeba, co ogólnie znaczy ta, która rodzi. Takie opisowe określenia są obecne też w naszym języku. Na przykład na Kaszubach o kobiecie w ciąży zwykło się mówić: ona nie jest sama. Te słowa zakar, mężczyzna, nekeba, kobieta, eksponują różnicę rodzajową i różnicę płci. I jednocześnie różnicę płci. Natomiast słowa isz i isza, definiujące mężczyznę i kobietę, eksponują ich równość co do istoty i zarazem różnicę płci. Warto mieć tutaj też na uwadze to, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali stworzeni jako ha-adam, czyli jako człowiek, dosłownie ten, który jest z ziemi. Co więcej, zarówno mężczyzna, jak i kobieta nazwani są człowiekiem stworzonym na obraz Boży. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Stworzenie człowieka, zarówno kobiety i mężczyzny, na obraz Boga oznacza, że człowiek ma nie tylko zdolność reprezentowania Boga, ale że ma też zdolność do bycia i działania jak On. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, gdyż przez człowieka chce panować nad całym stworzeniem. Tu uwypukla polecenie, które brzmi: zaludniajcie i czyńcie sobie ziemię poddaną. To znaczy, że oboje mają odbijać, odzwierciedlać Boże Ojcostwo przez przekazywanie życia i przeobrażanie świata, ale tak, jak tego chce Bóg. Narzędzia, którymi Bóg nas obdarzył, abyśmy mogli wykonywać powierzone nam zadanie, to sumienie, świadomość i zdolność dokonywania duchowego sądu. Idea równości mężczyzny i kobiety pod względem otrzymanej od Boga godności była niewątpliwie ważnym osiągnięciem cywilizacyjnym, zwłaszcza że w starożytności na Bliskim Wschodzie kobieta była dyskryminowana. Pod tym względem na pewno daleki był od Bożego zamysłu jeden z autorów Talmudu. Talmud to żydowski komentarz do ksiąg Biblii i zbiór praw. I ten jeden z autorów, który nakazał mężczyznom, by każdego dnia modlili się w ten sposób: dziękuję Ci, Boże, za to, że nie stworzyłeś mnie kobietą. Zresztą i do tej pory Bliski Wschód nie potrafi się wyzwolić z pomniejszania godności kobiety. Ale nie tylko Bliski Wschód. Także nawet Platon, filozof przełomu V i IV wieku przed Chrystusem, nie miał pod tym względem rozwiniętego poglądu. W swojej teorii o metempsychozie, czyli o wędrówce dusz, zwanej też reinkarnacją, twierdził, że po śmierci dusza obciążona winą wciela się najpierw w kobietę, a potem w jakieś zwierzę. A zatem według Platona kobieta w hierarchii bytów stoi nie tylko niżej od mężczyzny, ale nawet od zwierzęcia. Daleki też od myśli autora natchnionego, autora tekstu biblijnego, był także Mahomet, który zarezerwował w raju miejsce dla swojego konia, wielbłąda i kota, ale nie zatroszczył się o miejsce dla żadnej ze swoich żon. Żadna myśl z przeszłości, żadna religia i filozofia nie dawały tak jasnej nauki o równości człowieczeństwa mężczyzny i kobiety jak Biblia. Chociaż trzeba tu też zaznaczyć, różnie ta boska myśl była przez ludzi przyjmowana i respektowana, o czym też zaświadcza sama Biblia, gdyż Biblia nie tylko zawiera zapis Bożego objawienia, ale również ukazuje różny stosunek ludzi do tego objawienia. Pismo Święte, mówiąc o równości i tej samej godności mężczyzny i kobiety, zaznacza też, że oboje są równi co do odpowiedzialności za grzech pierworodny. W perspektywie nauczania Jezusa zarówno mężczyzna, jak i kobieta objęci są tym samym planem Boga, planem zbawienia. Oboje są powołani do bycia uczniem Jezusa. A święty Paweł zaznacza, że oboje mają udział w życiu łaską i duchem. Podkreśla, że w Chrystusie nie ma już Greka, ani Żyda, człowieka wolnego, ani niewolnika, mężczyzny i kobiety. To znaczy, że wszyscy, bez względu na to, jakiej są narodowości, jakiego stanu, jakiej płci, że wszyscy mają taką samą łaskę, bowiem za wszystkich umarł Chrystus, aby nikt nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne. Wszyscy przez chrzest przyoblekają się w Chrystusa, stają się synami Bożymi, czyli takimi jak Chrystus. Tu nie chodzi o podobieństwo fizyczne do Chrystusa, ale duchowe. Tu chodzi o podobieństwo serca. Wszyscy zostali do końca umiłowani przez Boga. Dla wszystkich jest ta sama oferta łaski i zbawienia, oferta życia w obfitości. Mężczyzna i kobieta w stwórczym i zbawczym planie Boga są sobie równi co do istoty, godności i praw. Są równi w powołaniu do łaski zbawienia. Ale także między mężczyzną i kobietą są istotne różnice. Można powiedzieć błogosławione różnice. Te różnice są zamierzone przez Boga. Tu nie chodzi tylko o różnice płci. Oczywiście mogą się też pojawiać różnego rodzaju dysfunkcje, anomalie, jakieś zaburzenia. W świetle Biblii są one konsekwencją grzechu pierworodnego, który zranił całe dzieło stworzenia, w tym także byt człowieka, naturę mężczyzny i kobiety. Całe dzieło zbawienia nie tylko zmierza do uzdrowienia tej bolesnej i śmiertelnej rany grzechowej, ale daje więcej, daje nowe życie, prowadzi do nowego życia, które zajaśniało w Chrystusie zmartwychwstałym. Otóż inna jest kobieta i inny jest mężczyzna. Ta inność jest zamierzeniem Boga, jest potrzebna światu. Świat potrzebuje zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Jak zatem Biblia w połączeniu z obserwacją życia postrzega kobiecość w odróżnieniu do męskości, w odróżnieniu od męskości? Tym wyposażeniem kobiety i mężczyzny są ich cechy, typowe dla ich natury. Te cechy jawią się jako swoiste talenty, którymi zostali obdarowani mężczyźni i kobiety i którymi się różnią. Zwróćcie uwagę chociaż na kilka przykładów tych cech, talentów, które są typowe dla natury męskiej i kobiecej. W biblijnym opisie stworzenia ludzi widzimy, że mężczyzna, Adam, został ulepiony wprost z prochu ziemi, czyli z tych samych pierwiastków, z jakich został stworzony świat. I dlatego mężczyznę tak bardzo ciągnie do świata, żeby ten świat poznawać, żeby go zrozumieć i tłumaczyć, żeby ten świat zdobywać i przekształcać. Natomiast kobieta, Ewa, powstała z żebra Adama, czyli z Adama, więc w pierwszej kolejności nie będzie ją ciągnęło do świata, ale do człowieka, aby być dla kogoś. Stąd jej empatia, zdolność wczuwania się w sytuacje innych, wrażliwość, czułość, opiekuńczość, jakże to piękne talenty. Po drugie, Bóg przydzielił Adamowi zadanie, które zostało określone przez stworzenie ogrodu. Pokazał mu, jak kopać rów, jak sadzić drzewa, czyli pokazał, jak ma swoje miejsce przysposabiać do życia, by czynić to swoje miejsce doskonalszym. Natomiast Ewa została stworzona w ogrodzie, gdzie wszystko kwitło, gdzie słychać było śpiew ptaków, gdzie mogła poczuć mnóstwo pięknych zapachów. Dlatego kobieta ma ogromne poczucie piękna i harmonii. Kobieta nosi w sobie piękno, harmonię i chce się tym dzielić, chce tym promieniować. Po trzecie, inne zadanie, jakie Bóg dał Adamowi, to zdolność nadawania imion zwierzętom, czyli poznanie ich tożsamości i zyskanie nad nimi władzy. Natomiast kobieta została przez Boga pomyślana jako pomoc, nie tylko w relacji małżeńskiej, ale jako pomoc w tworzeniu relacji międzyludzkich. A więc kobieta ma talent budowania bliskości. Po czwarte, mężczyznę charakteryzuje zadaniowość, to znaczy potrafi skupić się wyłącznie na jednym zadaniu i dopiero gdy je wykona, może przejść do kolejnego zadania. Natomiast kobietę charakteryzuje wielozadaniowość, wielowątkowość, to znaczy potrafi ogarnąć wiele zadań, wiele wątków jednocześnie. Ponadto cechuje ją ogromna wrażliwość i emocjonalność. Potrafi też z łatwością odczytać czyjś nastrój z twarzy, głosu, zachowania, gestu. To talenty typowe dla kobiety, których mężczyzna nie ma. Po piąte, na przykład mężczyzna zazwyczaj modli się w jakiejś sprawie. Mężczyzna modli się w jakiejś sprawie, żeby coś się powiodło, żeby się udało coś rozwiązać jakiś problem. Natomiast kobieta modli się za osoby, za kogoś. Mężczyzna widzi problem, a kobieta widzi ludzi, którzy ten problem przeżywają. Jak cenna jest ta cecha, która wyróżnia kobiecą duchowość. I dalej. Kobiety mają lepsze zdolności werbalne niż mężczyźni. Dziewczynki wcześniej niż chłopcy zaczynają mówić, odznaczają się większą łatwością mówienia i częściej to robią oczywiście. Szybciej uczą się czytać, szybciej przyswajają sobie zasady gramatyki, ortografii, interpunkcji. Potrafią słownie wyrazić różnego rodzaju niuanse emocjonalne, opisywać uczucia z większą łatwością, uczą się języków obcych. To też typowe talenty, typowe cechy, przymioty kobiece. Kobiety mają zdolność do zapamiętywania większej ilości przypadkowych informacji i obiektów. Dlatego też łatwiej dostrzegają określone przedmioty pośród innych. Przydaje się to w domu, gdzie trzeba pamiętać położenie wielu najróżniejszych rzeczy. Mężczyźni zaś potrafią zapamiętywać tylko te informacje i rzeczy, które tworzą jakąś logiczną całość. I dalej, kobiety spostrzegają rzeczy, na które mężczyźni na ogół są głusi i ślepi. Potrafią wyrażać uczucia nie tylko za pomocą słów, ale również poprzez mowę ciała i gesty. Powszechnie znana jest kobieca intuicja. Polega ona głównie na zdolności do wychwytywania najdrobniejszych sygnałów społecznych, różnicowaniu subtelnych gestów, tonu głosu, mimiki, twarzy, co daje kobietom szerszy pogląd na wiele spraw. Otóż wszystkie charakterystyczne cechy mężczyzny i kobiety, które jawią się jako specyficzne talenty, którymi Bóg ich obdarował, jakże potrzebne są w życiu, nie tylko w życiu małżeńskim, rodzinnym, ale także potrzebne są w życiu społecznym, w rozwoju kultury oraz w życiu Kościoła, zwłaszcza w praktyce wiary i jej przekazywaniu, w pomnażaniu wartości duchowych. Te cechy, owe talenty typowe dla kobiety i mężczyzny, jeśli są pomnażane, to ubogacają świat i czynią świat bardziej ludzkim, bardziej przyjaznym. Dziękuję.
Bóg zapłać księży biskupie za tę treść, za to przytoczenie nam. Prosimy oczywiście się nie rozłączać. My jeszcze chcemy, drodzy słuchacze, was zaprosić do tego, żeby włączyć się w tworzenie i w refleksję na temat tej prawdy katechizmowej, na temat tego tematu kobieta i mężczyzna w stwórczym i zbawczym dziele Boga. Przypominamy numer do naszego studia dla Polski Północnej 50 56 655 23 55 dla Polski Południowej, 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla mieszkańców spoza granic naszej ojczyzny kierunkowy 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Już za chwilę odbieramy pierwszy telefon. Odbieramy pierwszy telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i czcigodnego księdza biskupa. Z ogromną czcią całuję kapłańskie i biskupie dłonie. Kochany księże biskupie, z ogromną uwagą wysłuchałam katechezy i chciałam się podzielić taką swoją wewnętrzną refleksją. Ja z ogromnym bólem i żalem patrzę, tylko zaznaczam, że ja nikogo nie oceniam i nie potępiam, tylko po prostu dzielę się tym, co odczuwam w swoim sercu. Ja z ogromnym żalem patrzę na ludzi, którzy próbują dzisiejszą rodzinę, dzisiejszy świat przewracać do góry nogami. I zadaję pytanie ideologom. Kto im dał prawo do tego, żeby wkraczać w życie rodziny? Przecież na zdrowy ludzki rozum ani dwóch mężczyzn, ani dwie kobiety nie może wydać na świat swojego nowego życia. Absolutnie. To jest wszystko postawione na głowie, to jest chore. I moim zdaniem, jeżeli ktoś jest chory, to niech się leczy, ale niech nie niszczy rodziny. Jak kiedyś usłyszałam w telewizji, europosłanka krzyczała, my jesteśmy przecież zwierzętami. Boże mój, jeżeli ona czuje się zwierzęciem, to niech się wyprowadzi gdzieś do ogrodu zoologicznego. Niech nie, ja przepraszam za wzruszenie, ale bardzo jestem zmartwiona i zwracam się do całej rodziny Radia Maryja, szczególnie do ludzi chorych, cierpiących. Musimy szturmować do Pana Boga o światło Ducha Świętego. Musimy się bardzo gorliwie modlić, żeby Pan Bóg zmiłował się nad światem i dał tym ludziom rozum, bo nikogo Pan Bóg źle nie stworzył. Nikogo. Tylko człowiek chce poprawiać po Panu Bogu, a po Panu Bogu nic nie można poprawić. Ja dzisiaj rano byłam w ogródku i patrzyłam na maliny. Jak cudownie Pan Bóg wszystko stworzył. Listki są zielone, owoce są czerwone. Niczego, powtarzam, niczego nie da się poprawić po Panu Bogu. Szczególnie widzimy my to, ludzie na wsi, ludzie prości. Widzimy to na każdym kroku, jak Pan Bóg wszystko cudownie stworzył. I powtarzam, wara ideologom od rodziny, wara od mamy i taty, bo tylko mama i tata może wychować normalnie człowieka, dziecko w rodzinie. I bardzo proszę, bardzo, żeby w Radiu Maryja, na falach Radia Maryja nie mówić, że kobieta jest w ciąży. To nie jest ciąża, to jest stan błogosławiony, tak jak kiedyś się mówiło na wsi, albo kobieta jest przy nadziei, bo to jest czas oczekiwania na przyjście na świat nowego życia. Serdecznie, serdecznie dziękuję za tą piękną katechezę. Przepraszam za wzruszenie. Szczęść Boże i zostańcie z Bogiem.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Księże biskupie, prosimy o słowo
bardzo
komentarza.
Dziękuję za ten głos pani. Głos, który jest bardzo szczery, ale jednocześnie w tym głosie jest to takie wezwanie do całego Kościoła, do wszystkich wierzących w Chrystusa, do wszystkich, którzy przyjmują do swojego życia Boże Słowo, światło tego Słowa, Boże objawienie, Bożą myśl, aby po pierwsze modlić się, bo ta modlitwa jest niezwykle ważna, ale też by robić wszystko, co możliwe, by chronić prawdę, by chronić małżeństwa, by chronić rodziny, by dawać w małżeństwie i w rodzinie świadectwo, świadectwo prawdzie, świadectwo tego Bożego planu, który odzwierciedla się w tym powołaniu do małżeństwa i w rodzinie. To jest bardzo ważne, ta konieczność tego świadectwa, które może przeciwstawić się i to bardzo skutecznie wszelkim ideologiom, zresztą historia na to wskazywała, że nie takim ideologiom potrafi przeciwstawić się przez człowiek, który kieruje się Bożym Słowem, Bożą mądrością i Bożą łaską, w której mamy pomoc, potęgę do przezwyciężania tego, co ciemne, co jest błędem, co zakłóca i deformuje życie. Bardzo dziękuję pani.
I odbieramy kolejny telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Mówi Anna z Centralnej Polski. Bardzo się cieszę właśnie z tej audycji, z tego tematu, ponieważ jako kobieta właśnie odczuwam taką ogromną potrzebę właśnie wiedzy na temat różnic między kobietą a mężczyzną. To bardzo pięknie zostało właśnie wyszczególnione, jak odczuwa, jak odbiera świat kobieta, jakie ma wrodzone, można powiedzieć, predyspozycje. I dlatego właśnie, a dlatego tak myślę, ponieważ widzę, że właśnie jest wiele nieporozumień między mężczyzną a kobietą, wynikającą z tego, że właśnie nie wiedzą, jakie mają właśnie te predyspozycje i jak odbierają świat. Jak zostali właśnie przystosowani do życia w tym świecie. I gdyby na przykład, nawet w małżeństwie, prawda, szczególnie to się w małżeństwie te trudności objawiają, że jeżeli kobieta bardziej by właśnie wiedziała o tym, jak mężczyzna, że jest właśnie jednozadaniowy na przykład, tak, a mężczyzna gdyby wiedział, że kobieta właśnie potrzebuje się wygadać, ta jej emocjonalność aż kipi i potrzebuje, szuka ujścia właśnie w tej swojej emocjonalności, to myślę, że gdyby ta wiedza była właśnie taka bogatsza ludzi o właśnie predyspozycjach związanych z naszą płcią, to myślę, że to byśmy jako społeczeństwo, jako rodzina lepiej się rozumieli, lepiej się mogli rozwijać, tak? Bo wtedy byłoby takie nastawienie do siebie takie bardziej pozytywne, w sensie zrozumienia i chęci pomocy, tak? Jeżeli kobieta jest emocjonalna, to mężczyzna by wiedział, że trzeba ją wysłuchać, trzeba ją przytulić, trzeba jej powiedzieć komplement, bo ona jest właśnie nastawiona na ten odbiór piękna, wrażliwości, tak? A z kolei kobieta wiedziała, że mężczyznę trzeba więcej chwalić, dostrzegać jego wysiłek podejmowany dla rodziny, jego po prostu odpowiedzialność też, tak? Także bardzo, bardzo dziękuję i mogę się tylko zachwycać i tym, jak Pan Bóg rzeczywiście jest niesamowicie wszechmogący, precyzyjny i jak ten plan jego stworzenia właśnie wymyślił, jak stworzył właśnie ten świat i człowieka z tym podziałem na kobietę, mężczyznę, jak się wspaniale uzupełnia ten świat. Że ten świat może być wspólny na zasadzie właśnie różnorodności. Także jestem pełna zachwytu i bardzo dziękuję za właśnie uświadomienie, przypomnienie mi i myślę wszystkim nam właśnie tych różnic i tej wiedzy na temat tych różnic, żebyśmy to uwzględniali w naszym codziennym życiu. Także bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie pani Anno za ten piękny głos, za to piękne dopełnienie tej krótkiej katechezy i za te spostrzeżenia. Rzeczywiście potrzebna jest ta znajomość wzajemna, znajomość siebie, znajomość drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest najbliżej nas, najbliżej mnie, żeby w ten sposób nie tylko uniknąć niepotrzebnych nieporozumień czy nawet konfliktów, ale żeby budować przez tę znajomość, przez to poznawanie się wzajemne, budować dobro, budować głębsze więzi. Dlatego też warto, serdecznie zachęcam zawsze, kiedy spotykam się we wspólnotach parafialnych z parafianami, z małżonkami, z rodzinami, zachęcam do poznawania siebie, poznawania właśnie tych różnic też, tego co różni mężczyznę, kobietę, poprzez udział w rekolekcjach, zwłaszcza rekolekcjach stanowych, czy w katechezach, czy też w takim rodzinnym, małżeńskim studium, no studium małżeństwa, studium siebie, studium własnego powołania, bowiem znajomość powołania, celu powołania, charakteru powołania naprawdę może bardzo ubogacać życie w dobro, ale też tym samym też pozwala doświadczyć wiele radości z bycia z drugim człowiekiem, z blisko siebie, tak jak małżeństwa, rodzina i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. No trzeba to akcentować, by lepiej wzajemnie siebie poznać i siebie nawzajem. Wtedy można uniknąć wielu, wielu problemów, a wręcz przeciwnie, można wiele zbudować w ten sposób dobra, stworzyć dobra.
Czyli fundamentem jest, gdzieś znowu wracamy do tego, że fundamentem jest dialog i wspólna dobra relacja. Odbieramy kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie księdza biskupa z Gdańska. No, katecheza piękna i na temat, i na czasie w zasadzie. Bóg stworzył świat, wszechświat, ale na ziemi musi być gospodarz. I to gospodarz taki w Bogu. I stworzył człowieka, najpierw mężczyznę, a potem dał jemu prezent. No, chyba najwspanialszy, jakim jest kobieta. Ksiądz biskup pięknie podkreślił, zresztą Bóg też, że kobieta to muza, piękno, harmonia, miłość, serce, wrażliwość i ubogaca mężczyznę, który jest wojownikiem, był przynajmniej łowcą pożywienia, ale to się wszystko zmienia. Chciałem powiedzieć, że jest ktoś, kto wszystko to chce zepsuć. Mężczyzna i kobieta od tej pory są w duchu i w ciele, ale co Bóg stworzył, jest doskonałe. No, ale diabeł jest i on chce te dzieła Boże i człowieka też zepsuć. No, to są na ogół marksizmy. Teraz ten tęczowy to w zasadzie degraduje człowieka, aż wstyd mówić, jak jedna pani powiedziała, aż do zwierzęcia. Gdyby ci marksiści wiedzieli i szanowali dekalog, to by wiedzieli, że jest takie piąte przykazanie, nie zabijaj. I nie byłoby hetakomby ofiar tych czerwonych, brunatnych marksistów, a teraz kulturowych w postaci masowej zagłady dzieci nienarodzonych. I co ciekawe, okaleczeń ludzi duchowo i fizycznie przez zmianę płci, gender, LGBT i inne sodomickie dewiacje. A nawet już zauważyłem w portalach społecznościowych, że dobierają się do chorych, niedołężnych, seniorów. No, że strzykawo, chyba oni mówią, że to jest dobra śmierć. No, chyba taka jest dobra jak śmierć ojca Maksymiliana Kolbego i miliony ofiar w Oświęcimiu. Marksiści głoszą nam tolerancję, wolność, równość. No, boję się tych ich pięknych haseł. No, ale żeby walczyć i walczę z Kościołem, żeby nadal mogli to postępować, walczę z Kościołem, papieżem, biskupami, kapłanami i wiernymi. A zauważyłem, że czym ewangelizator, na przykład Radio Maryja, jest skuteczniejszy, to tym bardziej jest zwalczany i bezprzykładnie, fałszywie oskarżany i nawet domagają się jego likwidacji, jak to jest nasze rozgłośnio. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy panie Stanisławie. Prosimy księże biskupie o chwilę słów, bo jeszcze kilku słuchaczy czeka.
Bardzo serdecznie dziękuję panu Stanisławowi za to słowo, takie bardzo dynamiczne. Rzeczywiście ono dotyka bardzo ważnego, trudnego problemu. No, wiemy z tekstów Biblii, że jest ten zbuntowany anioł, zbuntowani aniołowie, którzy ogłosili, że to non serviam, że nie będą służyć Bogu, że celem jest no, burzenie Bożego porządku, zwłaszcza w życiu ludzkim. Potrzeba, jeszcze raz wracam do tego, do tej myśli, potrzeba wśród ludzi wierzących tego odważnego świadectwa, zapoznania Bożego Słowa i świadectwa dawanego w świetle Bożego Słowa, w Słowa Prawdy. To Słowo przeciwstawi się i zmiecie wszelkie ideologie, które są narzędziem oczywiście złego ducha, który próbuje zakłócić życie świata, życie ludzkie.
Dobrze, i odbieramy kolejny telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Katarzyna z Wrocławia mówi. I w wieku 16 lat dowiedziałam się, że niestety jestem chora, nie będę mogła mieć dzieci. Pamiętam do tej pory ten ogromny ból i to cierpienie, które we mnie wtedy narastało. Chciałam powiedzieć, że w chwili obecnej spodziewam się 6. dziecka, lata dzień. Jestem szczęśliwą mamą. I chciałam powiedzieć, że pierwszy raz dzisiaj na antenie usłyszałam te piękne słowa, którymi Kaszubowie określają kobiety, które spodziewają się dziecka, że ona nie jest sama. Bardzo mnie to uderzyło, bo wiem, pamiętam wiele razy momenty kryzysu, kiedy przychodzą na kobietę ciężarną, kiedy to w stanie błogosławionym, przepraszam, gdy ona czuje się taka załamana, kiedy sobie nie radzi, kiedy przychodzą kolejne troski. Tak wiele kobiet aborcji usprawiedliwia tym, że czują się samotne i porzucone i niechciane i że nie radzą sobie z tym wszystkim. A ja chciałam powiedzieć, że te słowa, ona nie jest sama. To jest dosłowne, dla mnie osobiście dosłowne tłumaczenie. Bóg ci pobłogosławił. Jesteś, spodziewasz się dziecka, już jesteś mamą. I to ten strach, który w kobiecie jest, on będzie, bo to jest strach przed niewiadomą i to jest normalne. Ale ona nie jest sama. I te słowa tak strasznie mnie napełniły takim pokojem i taką radością, że to jest po prostu błogosławieństwo Boga. I to, że ja mam 6 dzieci, to też jest błogosławieństwo od Boga. I w momencie, kiedy zaczęłam odmawiać duchową adopcję dziecka nienarodzonego, pierwszy raz w życiu się na to zdecydowałam, właśnie w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem 6 raz spodziewam się dziecka, że jestem w stanie błogosławionym, to powiem szczerze, że bardzo, bardzo to przeżywam, bo przeżywam to równo z osobą, która ma wahania, tak? Bo modlę się za nią. Przeżywam swój czas błogosławiony razem z nią. I dla mnie to jest jeszcze większym doświadczeniem. Szczęść Boże, bardzo dziękuję za przepiękną katechezę.
Dziękujemy pani Katarzyno za to świadectwo. Też księży biskupie kilka słów i jeszcze odbierzemy ostatni telefon.
Również i ja ze swojej strony bardzo dziękuję pani Katarzynie za to świadectwo, które mnie zbudowało osobiście i podniosło na duchu i za zwrócenie uwagi na to błogosławieństwo. Kobieta spodziewająca się dziecka jest w stanie błogosławionym, jest obdarzona Bożym błogosławieństwem, uczestniczy w tym Bożym błogosławieństwie. To jest bardzo piękne określenie, a tu rzeczywiście... Tu na Kaszubach, tutaj Tak właśnie mówią o kobiecie w stanie błogosławionej. Ona nie jest sama. To jest takie proste, ale bardzo głębokie. Gdyby ta wypowiedź odzwierciedla głęboką prawdę. Prawdę o macierzyństwie. Dziękuję.
I ostatni telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam ojca prowadzącego oraz świętego arcybiskupa naszego Tadeusza Wojdę. Ja chciałam podkreślić...
Ksiądz biskup przekaże później pozdrowienia.
Bardzo cieszę, przekażę.
Bóg, który jest miłością, stworzy i pięknem, bo teraz jest wszędzie wokół wielka brzydota, stworzył z miłości wszystko człowieka i tego Adama i Ewę, stworzył z miłości rodzinę świętą, czyli Maryję i Józefa. Daleko nie sięgajmy. Przecież mamy piękny wzór Maryję i Józefa i małego Jezusa. No i teraz, kiedy ludzkość jest nieposłuszna, gdyby była posłuszna, by przez 10 przykazań Bożych, kiedy by się oparła na 10 przykazaniach Bożych i prawda, tą na wzorze Maryi, świętego Józefa, świętej rodziny, to po prostu na ziemi byłby raj. No ale niestety, no tak jak już ktoś wspominał, że no spaczany jest obraz Boży, tak, brzydotą nieprzyjaciela zbawienia, który zamazuje to wszystko, ale Duch Święty działa, no i w ludziach, wszystkich ludziach po prostu no stara się, aby powrócono do tej miłości. I jeszcze chciałam powiedzieć, bo ta pani poprzedniczka mówiła właśnie, bo ja zaadoptowałam 3 dzieci, no i idąc ulicami, jak widzę na przykład takie mamy z wózkami albo świętą rodzinę, to ja ich błogosławię. Wszystkich idę i błogosławię. Błogosławię rodziny, błogosławię dzieci. Te wszystkie i mówię, żeby Pan Bóg miał ich w opiece i żeby się rozrastały. Również chrzczę dzieci nienarodzone. W całej Europie chrzczę i w Polsce chrzczę dzieci duchowo. Także zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy, bo modlitwa czyni po prostu cuda. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy za to świadectwo też.
Z Panem Bogiem również dziękuję. Dziękuję za to świadectwo i zwłaszcza za ten zwyczaj błogosławienia. Zresztą słyszymy w Piśmie Świętym, w Ewangelii, błogosławcie, nie przeklinajcie. Błogosławić to znaczy życzyć komuś tego dobra, którego pragnie Bóg. To jest bardzo piękne. Też zachęcam ze swojej strony, aby rodzice błogosławili swoje dzieci. Aby małżonkowie błogosławili siebie nawzajem. Błogosławieństwo to jest to, co tak bardzo mocno osadzone jest na tym zbawczym darze samego Boga. To jest życie, to jest motywacja do życia, to jest dobro, które to jest najbardziej, najpiękniej wyrażona życzliwość wobec drugiego człowieka.
No, błogosławieństwo, które też jest taką odtrutką na dzisiejszy świat, który jest pełen przekleństwa właśnie, który jest pełen tak, wszystko jest przeklinane, wulgaryzowane. No więc właśnie.
Tych hejtów, które niszczą, które odbierają radość. Właśnie potrzebne jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo wnosi radość, przywraca radość, buduje radość, wyzwala radość, której tak bardzo potrzebujemy, zwłaszcza dzisiaj. W tych trudnych takich czasach, skomplikowanych.
Księże biskupie, dziękujemy bardzo serdecznie za tę katechezę. Dziękujemy za to, że nas ksiądz biskup przeprowadził przez tę prawdę, że mężczyzna i kobieta nie mają być jednakowi, ale mają się uzupełniać, że to właśnie równość nie oznacza takiej, znaczy nie oznacza byciem takim samym, byciem tym samym, ale właśnie równość wyraża się też w różności i w różnorodności.
Tak.
Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Gdańsk i całą okolicę.
Dziękuję, również pozdrawiam serdecznie, niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać i do usłyszenia. Katechezę dziś przeprowadził dla nas ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.